Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek cyklicznego, copiątkowego podcastu, w którym pokazujemy Państwu, że zarówno nasz kraj, jego historia, jak i cały świat to jedno wielkie multikulti, a to, co Państwo słyszeli w szkole, to funta kłaków niewarte, nieprawda, prawda jest zupełnie gdzie indziej. Gdzie, proszę Państwa, zgodnie z tym, że są wakacje tam na szlaku, gdzie Państwo się udadzą, a Państwo się udadzą tam, gdzie my podpowiemy, żeby się udać, czyli mówiąc w takim dużym skrócie, Babel Travel, to taka wersja wakacyjna naszego...
Orbisowa,
tak, także proszę tam namioty, śpiwory, plecaki, tenisówki, to wszystko już szykować i słuchać kolejnego wydania programu Babel, wersji Babel Travel. A dziś będziemy gdzie?
Jeszcze się tylko przedstawię. Cześć, Adam Balcer.
Cześć, Paweł Sulik. Tak.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Dzisiaj będziemy, jeśli pamiętacie, byliśmy w Lublinie, no to jedziemy dalej. Teraz nie wiem, czy samochodem, rowerem, a może się przenosimy w XVI wiek i ta na rumakach. I jedziemy do Zamościa. Chwilę pobędziemy jeszcze w Lublinie i pojedziemy do Zamościa, 85 kilometrów mniej więcej od Lublina, gdzie spotkamy Greków, Ormian, Żydów sefardyjskich, Rusinów, bo jedziemy do Padwy Północy albo Rusi. I oprócz tego oczywiście pokażemy Wam, że nie ma renesansu lubelskiego, pewnie takiego, jaki mamy bez Zamościa. No i oczywiście trafi się jakiś kupiec tatarski, turecki i tak dalej, no to normalka.
A w międzyczasie na adres babelmałpatok.fm Państwo przysyłają listy, komentarze, pytania. babelmałpatok.fm Pan Paweł, mój imiennik, napisał tak: Szanowni panowie, bardzo dziękuję za przystanek lubelski. Było tyle, ile się zmieściło. Najważniejsze, że wspomnieliście o Piotrze Mochyle, bo dla mnie, lublinianina z głową odwróconą na wschód aż po Kijów, Mołdawię i Besarabię, to wspaniały przykład człowieka światłego, zdecydowanie wyrastającego horyzontami ponad epokę. Mamy u nas rondo Piotra Mochyły w Lublinie, koło cerkwi. Jeśli chodzi o lubelskie kulinaria, niezbędny jest suplement w postaci bajgla. Kto był w Nowym Jorku, ten wie, o czym mówię, pisze pan Paweł. Ho, ho, ho. Ale to jest rzeczywiście w duchu naszego programu Babel. Lublin, Nowy Jork, no bajgle, wiadomo. Pan Paweł pisze, że teraz w Lublinie mają swój renesans bajgle. Najlepszych bajgli, podobnie jak cebularzy, spróbujemy we wspomnianym przez pana Adama Mandragorze, od jakiegoś czasu również piekarni, ale wyrzut się pojawia w korespondencji od pana Pawła. Ale żeby nie było, pisze pan Paweł, dlaczego ani słowa o tym, który rozsławił miasteczka i sztetle lubelszczyzny na całym świecie, czyli naszym nobliście Zingerze? Mamy w Lublinie plac Zingera. Będzie, panie Pawle. Ale pan Paweł jest też w duchu naszej wersji podróżniczej podcastu Babel, bo pisze tak: myślę, że do Zamościa będziecie jechać przez Goraj, Frampol, Biłgoraj i Szczebrzeszyn. Goraj to wiadomo, pan Adam już wspominał, lokacja na prawie wołoskim. Kulinarnie, sławna żydowska zupa cebulowa z Goraja. No, panie Pawle, tu się robi nam po prostu już, zaraz zaprosimy do podcastu pana Makłowicza, żeby też się wypowiedział. Biłgoraj, Szczebrzeszyn, tu cały czas pamiętają o Zingerze, ze Szczebrzeszyna tak. Pochodziła jego babka. Po drodze, pan Paweł jednak dba o żołądki również, po drodze pożywiamy się pierogiem biłgorajskim, wpisanym jako lokalna odmiana pierogiem frampolskim.
Biłgoraju, przepraszam, nie Szczebrzeszyn, tylko Biłgoraju jest ławeczka nawet, na której siedzi Zinger. No właśnie tak. Upamiętniająco, bo jako dziecko mieszkał tam, wychowywał się.
Zatem, i pan Paweł pisze tak, zatem modus operandi jest taki. Jeśli na Lubelszczyznę z dziećmi, obowiązkowo nabywamy w necie trudno osiągalne opowiadania dla dzieci Zingera w audiobooku w brawurowej interpretacji Sztura. Jeśli jedziemy bez dzieci, to robimy to samo. I nie musimy się wstydzić, że słuchamy tych opowiadań na okrągło. Do poduszki bierzemy sztukmistrza z Lublina i szatana w Goraju. Panie Pawle, zróbcie coś, by te opowiadania wydane zostały ponownie, bo nie ma piękniejszych i mądrzejszych historii dla dzieci. Bronią się do dziś i chyba dziś właśnie są potrzebniejsze niż jeszcze 10 lat temu. No to zrobimy to, co możemy. No apel do wydawców książek w Polsce.
Może jakąś akcję crowdfundingową, jak to się mówi ładnie po polsku,
zrobić. Tak. Ale drogie wydawnictwa i ludzie zajmujący się wydawaniem książek, no tutaj ludzie chcą Zingera.
Tak, no lud chce Zingera po prostu. Chce czytać, widzisz.
I kończy pan Paweł swój list: jeśli nie jedziemy na Ukrainę, to jakoś z tego Zamościa trzeba wracać, więc może przez Tyszowce. Polecam historię o butach tyszowiakach. Czermno, pan Paweł, wiadomo.
Pan Paweł jest wspaniały, ale sami wiecie, nie możemy być wszędzie. Tydzień. Pani kierowniczko, przecież ja się nie rozdwoję, tak?
Nie możemy tygodnia spędzić, chociaż z drugiej strony, panie Pawle, olbrzymie podziękowania za te kulinarne wątki, literackie wątki, no i rzeczy, które myślę, że sobie teraz słuchający nas po prostu spisywali dokładnie, którędy, co wziąć, dzieci czy nie, teraz dyskusje wśród naszych słuchaczy takie rozgorzały, ale my...
Obiecujemy, możemy zrobić coś takiego, bo generalnie staramy się z Zamościa dojechać do Przemyśla, ale możemy zrobić tak, że jak dojedziemy do Przemyśla, to na pewno wracając odwiedzimy Biłgora, Szczebrzeszyn i tak dalej i wtedy zrobimy audycję o Singerze. Mogę coś takiego obiecać.
A będziemy w Przemyślu?
Będziemy.
Wspaniale.
Bo chyba wcześniej pisała do nas pani Justyna. Mhm.
Która nie wyobraża sobie, że nie będziemy w Przemyślu.
No więc już mamy rezerwację. No dobra, ale słuchajcie, wyjeżdżamy z tego Lublina, bo tylko będziemy siedzieć i jeść cebularze. Znakomita, nie można tak. Więc pokażę wam, jak można po Lublinie pochodzić na zasadzie wątków stepowych, wielkiego stepu i muzułmańskich. No więc pamiętacie, że byliśmy na zamku już nie raz, więc jesteśmy na zamku znowu. No i na zamku jest w muzeum... Na Zamku Lubelskim jest skarb naprawdę duży, z monetami arabskimi i też z Azji Centralnej, ale generalnie alfabet arabski, tak? Z dzielnicy, znalezione w dzielnicy Czechów. I to był rodzaj takiego tak zwanego depozytu kupieckiego. I mamy bardzo ciekawą sytuację, bo to bardzo dobrze pokazuje, że już w IX-X wieku Lublin jest dość ważnym miejscem na szlakach handlowych i że to właśnie wtedy używa się na ziemiach polskich tych pieniędzy arabskich na większą skalę, tylko często się je po prostu tnie i płaci się kawałkami, tak?
Proszę tego nie robić, proszę pani.
Już mówiliśmy o tym kiedyś w którymś z podcastów i tam jak zobaczycie, to będzie coś takiego, że są te pieniążki niektóre pocięte, tak? Bo drobnych potrzebowały.
Uwaga, wszyscy, którzy nas słuchają, proszę teraz nie wyciągać kart płatniczych i nie ciąć na mniejsze kawałki, bo to nie znaczy, że się wartość rozmnoży ani nic, to nie. To drzewie tak bywało i można było z banknotami też, proszę, tak nie robić.
Tak. No więc tak, herb oczywiście kozioł, wspominaliśmy, więc już o legendzie, że to właśnie dzieci uciekły do lasu, no i ten przed Tatarami, ten kozioł je tam karmił. No była bitwa ważna w 1341 roku, to Tatarzy, po ich stronie na pewno byli bojarowie ruscy, bojarzy chyba, tak? Przepraszam, bojarzy ruscy, którzy pochodzili z Rusi Halickiej i to było coś takiego, że część poparła Kazimierza Wielkiego, a część nie i walczyła, poprosiła o pomoc Tatarów, tak? Którzy już wtedy, wielu z nich było muzułmanami, ale takimi, byśmy powiedzieli, świeżutkimi, gdzie ta tradycja szamanistyczna, stepowa była jeszcze mocna. I w efekcie mamy Majdan Tatarski, mamy Tatary, dzielnicę, gdzie jest ulica Tatarska i tutaj zakłada się, że to Władysław Jagiełło, który, jak pamiętamy, generalnie Lublin, ile razy już tam byłem, kilkadziesiąt razy odwiedził to miasto. Najprawdopodobniej taka jest hipoteza, że dostał w prezencie, w cudzysłowie, tak można Tatarów od Witolda, którzy albo uciekli jako osoby poszukujące azylu politycznego, albo po prostu byli jeńcami, dostał ich w prezencie, osadził pod zamkiem, bo właśnie tam Tatary, no i na zasadzie pewnie takiej, żeby służyli przy zamku, tak? Tak zwani służkowie zamkowi. Kim jest twój mąż zawodu, droga Jasiu, służkiem zamkowym. No więc wszystko na to wskazuje, że właśnie od tej ludności, która stopniowo się zasymilowała, mamy dzielnice Tatary. No i handel Lublina to nie tylko te wspaniałe, prawda, kilimy, makaty, dywany, kobierce, o których już czytaliśmy piękną poezję, prawda? Przypominam te luksusy wszystkie, o którym Sebastian Klonowiec pisał, poeta bardzo związany z Lublinem, który w Zamościu też się pojawi, ale pamiętajcie, że też wołami się handluje, tak jak kiedyś na amerykańskim zachodzie, dzikim zachodzie, kowboje pędzili te wielkie stada bydła, to tak samo było tutaj, że Ukraina oprócz czarnoziemu to z Podola i z Mołdawii, o której wspomniał pan Paweł.
Pan Paweł
dokładnie,
bo
w skarbie Mołdawii też mamy oczywiście taki czarny łeb byka. No więc te byki z właśnie z Mołdawii będącej lennem osmańskim trafiały do Polski i miejscem ważnym handlu bardzo był Lublin oraz jak też Zamość w mniejszym stopniu. No i że mamy gości właśnie kupców z świata osmańskiego u nas, no to jest dokument królewski z 1658 roku, który narzuca Lublinowi tak zwaną donatywę, proszę nie mylić z lewatywą, czyli podatek nadzwyczajny i nakazuje obciążyć nim obcych kupców i wymienia kogo? Szkotów, Anglików, Ormian, Mołdawian, Wołochów, Turków, Węgrów i Żydów. Więc mamy i Turków, Ormian, Mołdian, Wołochów, można założyć, że Węgrów to też Siedmiogrodu, też poddanie osmańskiego i wśród Żydów można założyć, że nie są tylko nasi przodkowie Zingera, ale też właśnie ci, którzy przyjechali. Więc teraz przeczytam wam coś, że no jak już jesteśmy przy handlu, no to to jest moja chyba taka dość zabawna historia z Lublina, jeśli można tak powiedzieć. Rok kupańskiego 1656, sekretarz królowej Ludwiki Marii, żony Jana Kazimierza II, króla Polski, Francuz Pierre de Noailles, pisał w liście z Lublina do swojego przyjaciela tak. Myśmy przyjechali tu do Lublina. Miasta, gdzie tak jak w Konstantynopolu przedają ludzi i kobiety. Ciekawy jest ten rozdział. Są to Szwedzi, których Tatarzy w ostatniej porażce zabrali, a z której nikt nie uszedł, gdyż zostali otoczeni zewsząd. Najdroższa kobieta kosztuje tylko 300 dukatów. Proszę nie myśleć, że teraz tak to jest po prostu, że w Lublinie się przyjeżdża i się handluje ludźmi. Przez litość...
Szwedami.
Szwedami. Kupiłem sobie Szweda. To a propos też meczu wczorajszego, gratulujemy reprezentacji Ukrainy, że pokonała Szwecję. Nie wiem, czy teraz można kupić szwedzkich piłkarzy na rynku w Lublinie. Przez litość chciano już wykupić wszystkie i potem odesłać. Kiedy sprzedającemu nie dają tyle, co żąda, bije biedną, przepraszam, teraz będzie trochę dla dorosłych.
Przemoc.
Przemoc. Bije biedną niewolnicę podług upodobania i robi z nią to, na co nie każda chętnie pozwala. Trzy kropeczki zostawiam. Czynią zapewne to dla wzbudzenia litości w kupujących. Jest tam między innymi bardzo piękna dziewczyna, którą zostawili na podarunek dla Hana. Królowa, nasza Polska, jednakże będzie się wszelkimi sposobami starała, aby ją z rąk ich wyswobodzić. No i pięć dni później donosił, zniesiono 2000 jazdy szwedzkich, z których ani jeden nie uszedł, sprzedają ich tutaj codziennie na targu i tak dalej, kiedy Tatarowi nie dosyć dają, za którego ucina mu głowę. O. Więc proszę Państwa, no naprawdę, jeśli, moi drodzy, jeśli współczujecie jakiemuś Szwedowi, to starajcie się go szybko ratować, bo może stracić głowę. No i wykupiła dzisiaj dość piękną panienkę szwedzką za 1200 franków, gdyż pochańcy grozili, że ją zgwałcą. Przepraszam, no jeżeli wkrótce wykupiona nie będzie, no to jest po prostu przemoc dźwignią handlu, jeśli można tak powiedzieć. I kobiet już tylko bardzo mało mają, panie, bowiem nasze polskie za przykładem królowej wykupują je i dają im wolność. Ale żeby nie było, że królowa postrzegała tylko Tatarów negatywnie, bo pisze do swojej przyjaciółki tak. Tak, rozmowa jego zabawna i pełna dowcipu. To o Tatarze, gdy arystokracie tatarskim. Gdybyś kiedyś potrzebowała Tatarów, pisz do mnie. Dowódca ich jest moim przyjacielem i powiada, że Okrom, czyli oprócz króla i pana Czarnieckiego, tylko mnie jedną szanuje. Więc jakbyśmy państwo potrzebowali Tatarów, to proszę pisać do naszej wspaniałej królowej.
Marii Ludwiki Gonzagi.
Tak. No więc idziemy do kościoła dominikanów, gdzie byliśmy i co widzimy? Przy ołtarzu Wincentego Ferreriusza, to misjonarz z Walencji w Hiszpanii. Tam dużo jecie pewnie teraz winogron, pomarańcz i tak dalej. Pamiętajcie, że tam jest dużo w tamtym regionie Hiszpanii, bo właśnie tam cała ta infrastruktura wodna, irygacyjna to dzieło arabskie. No i żył na przełomie XIV-XV wieku, starał się walczyć z różnymi heretykami w Europie. No i tak się dziwnie składa, że jako misjonarz no to jest przy ołtarzu postać w turbanie i także na obrazie, tak? Żeby, chociaż on sam nigdy nie nawracał muzułmanów, ale można powiedzieć, artysta miał takie skojarzenie, licencja polityka. Kolejny obraz, przyjęcie wiary katolickiej przez syna Ibrahima Sułtana Tureckiego, tak jak w przypadku poprzedniej kompozycji, to dzieło się oczywiście odnosi do misyjnej aktywności dominikanów i odnosi się do tak zwanej prawdy historycznej i mamy szczegółowy opis. Dominikus Otomanus, syn wielkiego cesarza tureckiego imieniem Ibrahima, będąc od kawalerów maltańskich przez wojnę na morzu wzięty, naprzód staraniem i nauką braci zakonu Dominika i tak dalej, więc jest cała historia. Ale to, co jest bardzo ciekawe, że słuchajcie, Przepraszam, muszę się napić?
On chciał przyjąć wiarę chrześcijańską, czy musiał?
Kolego!
Czy to nie jest...
Kto się... Kto zagląda w taki szczegół? Przyjął, to przyjął. Natomiast, co jest wspaniałe,
tak,
jak go sobie obejrzycie, to możecie powiedzieć, no nie no, kmici za złapali. Po prostu w kontuszu stoi taki nasz chłop, porządny szlachciura, ubrany jak się patrzy. I wcale nie jest tak jak w dziełach Jerzego Hoffmana, w jakichś skórach, czapach i ze skośnymi oczami. I scena rozgrywająca się przed ołtarzem świętego Dominika na obrazie, co przedstawia, to jest dla mnie niesamowite, ale to naprawdę teraz, słuchajcie, nie wymyślam tego. Jest obraz pokazujący nawrócenie władcy państwa Mutapa. To jest państwo, które jest Zimbabwe, Zambia, Mozambik, XVII wiek. No i to zrobiło wielkie wrażenie, więc nawet powstał obraz, który jest w... czyli nie tylko syna sułtana Ibrahima może nawrócić, ale władcę państwa Mutapa. I to, co jest bardzo ciekawe, pamiętajcie, oba obrazy malują polscy artyści z Lublina. Czyli jestem w Lublinie, mieszkam sobie w XVII wieku, ale mam szerokie horyzonty. Wiem, że tam jakiegoś chłopaka z Mutapa ochrzczono i jeszcze do tego, no to już powiedzmy bliżej, syna sułtana. Dobra, wsiadamy, wyjeżdżamy, jedziemy do Zamościa. I teraz co o Zamościu powinniśmy wiedzieć? Powstał w roku pańskim 1580 jako idealne miasto. Założony, podkreślamy, w województwie ruskim, jadąc samochodem albo na tym naszym rumaku z Lublina do Zamościa, wjeżdżamy do historycznej Rusi Kijowskiej i do województwa ruskiego. I powstał oczywiście przy starej granicy średniowiecznej Polski i Rusi, na przy bardzo ważnym szlaku handlowym. I można powiedzieć, że to była największa inwestycja infrastrukturalna pierwszej RP, jak spojrzymy na rozmach tego, co powstało. Projektantem był Bernardo Morando z Padwy, czyli Wenecja, Republika Wenecji, nadworny architekt kanclerza przez duże K, czyli Jana Zamojskiego, o którym jeszcze wam opowiemy, który został pochowany w kolegiacie w Zamościu. I to jest miasto jego, powiedzmy, jego dzieło. Morando mieszkał 20 lat w Zamościu, był burmistrzem przez 2 lata, zbudował pałac, arsenał, część fortyfikacji, katedrę, ratusz, jedną z bram, no po prostu... No człowiek instytucja, to jest jego miasto, prawdopodobnie został pochowany w katedrze. Żona Polka i jego rodzina się związała z Polską do tego stopnia, że przyjęła sobie herb Mora, czyli od Moro, czyli Maur, tak? I stąd w skrócie po polsku kto? Murzynowscy. Morando, Maur, Mauro, Moro, przepraszam, Murzynowscy. I potem nawet jeden z jego synów został wójtem i sędzią w Zamościu. Więc mamy pana na Zamościu Jana Zamojskiego i jego nadwornego architekta Bernardo Morando.
Bernard Murzynowski.
Słucham?
Bernard Murzynowski.
Bernardo Morando, przepraszam, żeby było nie było wątpliwości, Bernardo Morando, tak. I pomysł był taki, żeby miasto przypominało człowieka. Więc mamy Pałac Zamojski, głowa, kręgosłup, ulica Grodzka, musielibyście się wznieść dronem do góry i wtedy zobaczyć, przecinająca Rynek Wielki ze wschodu na zachód w kierunku pałacu, a ramiona to ulice Poprzeczne. I to jest ulica Solna na północ i ulica dzisiaj Moranda na południe od rynku. No i wyznaczono też inne rynki, Solny i Wodny, i to można powiedzieć takie wewnętrzne organy miasta, i do tego bastiony to z kolei ręce i nogi. Więc mamy coś niesamowitego, bo mamy miasto, perłę renesansu, i ten renesans zamojski to jest wstęp do renesansu lubelskiego, bo był trochę przed nim i oczywiście taki kształt, jaki on przyjął, moim zdaniem to jest do badań dalszych, ale to ja stawiam tezę, że właśnie obecność, jak zaraz pokażemy, Żydów, Greków i Ormian miała wielki wpływ na to, jaki był renesans w Zamościu i w efekcie też lubelski. I Akademia Zamojska też powstaje w roku pańskim 1594, pierwsza prywatna i trzecia w Polsce uczelnia. Może nie wyższa, ale między wyższą, co dzisiaj byśmy powiedzieli, że taka uczelnia, co daje licencjata, tak, nie magisterium. I wielki wkład w powstanie miał Szymon Szymonowicz ze Lwowa o korzeniach ormiańskich. Tutaj spotkamy niesamowite postacie, między innymi jednym z profesorów był Szkot William Bruce, jak pamiętają państwo Roberta Bruce'a z filmu filmu, prawda, William Wallace, to był ten król, który pod Bannockburn w 1314 zrobił Anglikom Grunwald, bardzo ważna bitwa dla Szkotów, więc z rodziny Bruce'ów, bardzo dużo podróżował po Europie, poszukajcie sobie, był u nas w jednym z podcastów, wydawał książki między innymi z wizją antytureckiej koalicji pod naszym przywództwem i pisał w Zamościu pracę o Hanacie Krymskim, więc bardzo ciekawa postać. No więc, co powiemy o samych Zamojskich? No, pan na Włościach, kanclerz Jan Zamoyski, rodzina pochodziła z Sieradzkiego, ale on się już urodził zaraz koło Zamościa. Jego żona była bratanicą króla polskiego Stefana Batorego, była z wyznania kalwińskiego. Ślub się odbył na Wawelu, na zasadzie troszeczkę, wiesz, z kim tańczysz, gościu, tak?
No, no ja rozumiem, tylko w jakim obrządku, w jakim wyznaniu? Przecież no, kalwińskim nie, katolickim. Nie,
katolickim, no tak. Ale siostry były też właśnie kalwinistkami. Przyrodnia siostra wyszła za mąż za kalwinistę. Siostrzenicę wydał za to za luteranina. Czyli co pokazujemy? No on sam urodził się jako Kalwin, wyznawca kalwinizmu, kalwinista, przepraszam, bo jako Kalwin to by zabrzmiało, że wstąpił w niego duch Jana Kalwina i następnie przeszedł, będąc we Włoszech, na katolicyzm, ale pozostał osobą bardzo tak naprawdę tolerancyjną, tak, pragmatyczną. Jego syn Tomasz założył Tomaszów Lubelski i to jest bardzo ciekawa postać, bo on im mówił po turecku, tatarsku, zajmował się przyszłym hanem krymskim, islamem Girejem, jak był w niewoli. Wzajemnie się uczyli języków. Jego żona była wnuczką Konstantego Ostrogskiego, wielkiego prawosławnego arystokraty. Ona już przeszła na katolicyzm i jak będziecie też w okolicach Zamościa, pamiętajcie o Janowie Lubelskim. Początkowo nazywał się Biała i potem na cześć syna Janów właśnie od z rodziny Tomasza i jego żony. I co najważniejsze, rodzina, no też nasza, można powiedzieć, królewska Zamojskich, bo córka Tomasza i Katarzyny to jest matka Michała Korybuta, króla Polski, tak? Czyli widzicie po tych koligacjach, że to jest naprawdę bardzo potężna rodzina, można ich nazwać wicekrólami. Ja bardzo lubię Zamojskiego Tomasza, bo on jest trochę w cieniu ojca. Był, natomiast bardzo jest ciekawy ten jego motyw właśnie związków z Tatarami i Turkami. Na przykład o tych relacjach z islamem Girejem jest taki zapis. Częstokroć onego więźnia do siebie przywoływał i w pokoju swym familiares per ceremones, ciesząc go, aby adresam fortunam cierpliwie znosić umiał, czyli że starał się mu stworzyć taką rodzinną atmosferę w tej niewoli, żeby mu źle nie było, tak? Żeby z nim czynił, u stołu swego blisko boku sadowił. Pewnie sobie wtedy ćwiczył języki, a islam Gierej dzięki temu nauczył się dobrze polskiego, tak? Więc oczywiście często średnia i drobna szlachta, widząc jaką Zamojscy zrobili karierę, bo się wybili strasznie, tak? Troszeczkę od pucy buta do milionera, self-made menowie przy Batorym, a potem Zygmuncie III Wazie, więc była duża zawiść wobec nich, ich kariery, że stali się tacy potężni, więc oskarżano ich, że właśnie te fascynacje Turkami wymyślano, że mają haremy, tak? Że uwielbiają też rządy silnej ręki, niczym sułtan. Więc widzicie, że Zamojscy są na pewno rodziną, która wywodzi się z Sieradzkiego, ale wiąże się z zachodnimi terenami Rusi Kijowskiej, województwa ruskiego i w efekcie otwierają się bardzo na wschód. Wschód jaki? Chrześcijański, ale jaki? Nie tylko rusiński, bo pierwszą cerkiew budują w Zamościu Grecy z Imperium Osmańskiego. Na przykład wiem, że pochodzili z Kaffy, miasta na Krymie, które podlegało Imperium Osmańskiemu, nie Hanatowi Krymskiemu i było wielkim miastem, bardzo ważnym targiem niewolników. Była to w pewnym momencie druga po ormiańskiej społeczność w mieście, ponad 100 ich było i ich architektura jest bardzo ciekawa, bo ta krymska architektura, jak pamiętacie, to opowiadaliśmy, są też elementy architektury seldżuckiej, tej właśnie muzułmańskiej z Anatolii. No i stopniowo się oczywiście zmieszali z Rusią, Rusinami, ale zajęło to no, dobrych kilka dekad i początkowo długo się nie chcieli w odróżnieniu od Lwowa integrować, tylko utrzymywali odrębność, były dwie cerkwie. Na początku była to drewniana cerkiew, potem ją właśnie zamieniono w murowaną. Tomasz Zamoyski ufundował ją w świątynię murowaną w 1618 roku i potem przejmują ją grekokatolicy. Co ciekawe, Zamość ze względu na tą społeczność grecką na przełomie XVI-XVII wieku stanie się miastem, które będzie jednym z najważniejszych centrów, jeśli chyba nie nawet na pierwszym miejscu, druków greckich w języku greckim w całej Polsce. Problem jest taki, że oczywiście synod się odbył, bardzo ważny, grecko-katolicki, nazywany nawet Trydentem w 1720 roku. Odbył się właśnie w tej cerkwi świętego Mikołaja. I możecie ją podziwiać, ale problem jest taki, że to nie jest już cerkiew. Zmieniała ona kilkakrotnie właścicieli i obecnie jest to kościół rzymskokatolicki. Czyli była prawosławna, grecko-katolicka, prawosławna i dziś jest rzymskokatolicka. Budynek stoi i jest historyczny bardzo ważny, bo ten synod ma olbrzymie znaczenie dla grekokatolików, jeśli chodzi o taką standaryzację, też miał wymiar taki, jeśli chodzi o związki cerkwi grecko-katolickiej z kulturą polską, z też powiedzmy, można mówić o pewnych procesach latynizacyjnych wprowadzanie elementów rzymskokatolickich, więc bardzo ważny synod, ale odbył się w świątyni, która dzisiaj jest katolicka, a wówczas była świątynią grecko-katolicką. Co ciekawe, synod odbywał się i w cerkwi świętego Mikołaja, dzisiaj kościele, i w samej katedrze, tej, o której opowiadaliśmy, tak, co było symbolem tych związków. Była druga cerkiew, ale niestety ona nie istnieje, czyli zwiedzacie kościół świętego Mikołaja obowiązkowo, tamta druga nie istnieje, tam było ewidentnie też coś takiego, że część wiernych była, jak nastąpiła po Unii Brzeskiej w 1596, prawda, spór o to, czy uznać Unię i zjednoczyć się z kościołem rzymskokatolickim, czy nie, to właśnie jedna cerkiew, ta nieistniejąca, była przeciwna, a ta istniejąca poparła.
No to morał z tego jest taki, że nie warto być przeciwnym.
Na odwrót, przepraszam bardzo, ta nieistniejąca przystąpiła do Unii, a ta druga wówczas nie przystąpiła.
Czyli to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku sprzed tygodnia, że jednak Unia i grecki katolicyzm był narzędziem imperialnego wpływu na prawosławny.
No, ale tak jak wtedy też mówiłem, pamiętajmy, że te podziały przechodziły i były autentyczne, przechodziły też przez tą społeczność, tak? Okej, można powiedzieć, że pewnie na ziemiach ukraińskich większość była przeciwna Unii, tak? Ale część była za, a na Białorusi sytuacja była nawet bardziej złożona. I jak jesteśmy przy tych sporach, to dobrze, Paweł, że to przywołałeś, bo Akademia, czyli idziemy też zwiedzać Akademię Zamojską, jest budynek, jest nie tylko bardzo ważna dla nas, ale właśnie dla Rusinów. I to jest coś niesamowitego, że jak spojrzycie na ludzi, którzy byli... O Jezu, przepraszam...
Którzy
tam się uczyli, to jest to coś niesamowitego, bo krótko się uczył właśnie Piotr Mochyła, wielka postać, i prawdopodobnie wzorował swoją akademię w Kijowie na Akademii Zamojskiej. No. Mamy jego prawą rękę, Sylwestra Kosowa, który sam pochodził z ziem dzisiejszej Białorusi, był związany z Witebskiem, był biskupem, a następnie metropolitą, czyli arcybiskupem kijowskim, i to w bardzo ważnym okresie, czyli powstania chmielnickiego. I co ciekawe, żeby nie było, że nie tylko Zamość, ale on też uczył się w Kolegium Jezuitów w Lublinie. I w tym kolegium uczył się też bardzo ciekawa postać, Stefan Jaworski,
który... Ale kto się uczył w kolegium?
Sylwester Kosow, który był prawą ręką Mochyły i który też uczył się w Akademii w Zamościu. Czyli mamy Kosowa, który jest i w Lublinie, i w Zamościu. Potem mamy Jaworskiego, który był... Słuchajcie, na początku XVIII wieku takim pełniącym obowiązki patriarchy moskiewskiego. To też jest bardzo ciekawa postać, bo jak spojrzymy na niego, no to mamy coś takiego, że też uczył się w Lublinie i na początku był greckim katolikiem, grekokatolikiem, przepraszam, a potem został właśnie prawosławnym. Więc jak widzicie, te transfery są częste i mamy następnie, jak spojrzymy na tych kluczowych w historii Ukrainy postacie, to mamy na przykład Choma Tomasza Jakowicza, który był, znowu pochodził z Białorusi, z Mohylewa i był rektorem kijowskiej, właśnie i Mohylanki, i wcześniej kijowskiej szkoły, bardzo ważnej dla prawosławnych przy Bractwie. Potem mamy tak samo Józef Koronowicz Chorbacki, znowu rektor Mohylanki. Mamy Isaja Trofimowicza Kozłowskiego, też rektor Mohylanki. Czyli jak widzicie, bez Zamościa, można powiedzieć, nie byłoby takiego rozwoju tej bardzo ważnej akademii dla Ukraińców, ale też dla Serbów, którzy się potem będą uczyć na Mohylance. Dla Rosjan Mohylanka odegra olbrzymią rolę. Dla Białorusinów, czyli tutaj jest fundamentalne znaczenie Zamościa. Pewnie taką najbardziej dla mnie niesamowitą postacią był Kasjan Sakowicz, który, słuchajcie, było tak, urodził się jako syn popa prawosławnego, studiował w Zamościu, potem, chociaż był prawosławny, zaczął pracować dla biskupa grecko-katolickiego, przeszedł na grecki katolicyzm, był przez jakiś czas w Lublinie, został greckim katolikiem, a ostatecznie, grekokatolikiem, przepraszam, a ostatecznie zakończył swój żywot jako ksiądz rzymskokatolicki. Czyli stwierdził, że w życiu musi spróbować wszystkiego. Więc jak widzicie, olbrzymia rola tej akademii, jeśli chodzi o rozwój kultury ukraińskiej, co często Zamość, moim zdaniem, też jak rozmawiam, ludzie nie są do końca świadomi skali tych powiązań, sami Ukraińcy też. Ale idziemy dalej. Mieliśmy Greków, mamy Ormian. Osadnictwo ormiańskie jest o tyle bardzo ważne, że Zamość jest najbardziej na zachód wysuniętą forpocztą tego osadnictwa. I co bardzo ciekawe, tak jak mówiłem wam o Tatarach, że Tatarzy równa się Wielkie Księstwo Litewskie, że w Polsce dzisiejszej mamy zabytki po nich tam, gdzie było Wielkie Księstwo Litewskie, tak? Tak jak mówiliśmy o Kruszynianach, Bochonikach i tak dalej, to tutaj jest podobnie, że Zamość jest gminą z autonomią, najdalej na zachód wysuniętą, ale gdzie? To są cały czas granice Rusi. I oczywiście oni ruszają stamtąd, spotkamy ich w Lublinie, spotkamy ich w Kazimierzu nad Wisłą, tak? Ale to nie są, to nie jest taka społeczność, która tutaj było ich, było coś takiego, że było ich ponad 300, w pewnym momencie to było 15% mieszkańców miasta, odgrywających olbrzymią rolę w jego życiu. I oni nie tylko handlują, produkują właśnie w mieście dywany, kilimy. I tutaj widzę tą bardzo ważną rolę, że przynoszą te gusta, te wzorce, te motywy, ornamenty dekoracyjne i tak dalej, które potem będą wchodziły do renesansu lubelskiego, a które często są właśnie dowodem na związki Ormian ze światem islamu, na przykład ze sztuką perską, która czerpała z ich sztuki, a potem na nich oddziaływała. To samo było zresztą z Gruzinami. Co ciekawe, w ramach tego handlu mamy informację, że czasami były takie sytuacje, no jest taka informacja, że z Konstantynopola przywieźli sobie dwóch niewolników, czyli za przeproszeniem różne towary, teraz żartuję. Sebastian Klonowiec tak opisał ich właśnie, jak handlują. Owi włosaci handlowni Ormianie przywożą towar ze wschodu bogaty. U nich tureckich kobierców dostanie. U nich złotogłów, jedwab na szaty, wonny cynamon, co lubimy tyle. Do ich towarów przywożonych się liczy pieprz, trzcina, imbir i słodkie daktyle, kwiat muszkatowy i szafran dziewiczy. Paweł, czujesz to? Czujesz te wszystkie zapachy, jaki to jest wspaniały, barokowy język, to jest rewelacyjne.
No ale to zanim Ormianie się zjawili, to jak niesmaczne musiało być jedzenie w Polsce, bez tych wszystkich przypraw, bez pieprzu.
Z mięsem. Bez pieprzu, bez niczego, bez wonnego cynamonu. Ale co mi się też bardzo podoba, jak patrzycie na ich imiona, to widzicie te związki z islamem, oni teraz będą się oczywiście wypierać i mówić, że tylko im było źle. Ale mamy tak, Sinan Achbajalowicz. Przypominam, że Sinan to imię wielkiego turecko-osmańskiego giganta, jeśli chodzi o architekturę, tak? Architekta. Mamy na przykład Ibrahima Bostanowicza, tak? Ibrahim, znowu imię muzułmańskie. Oni są chrześcijanami, tak? Tylko czasami się ich nazywa Arabami, bo na przykład mamy kupca, który przybył z Palestyny, z Cezarei, więc się go nazywa Arabem, ale to jest Ormianin. Kościół był ormiański. Widać było w nim też właśnie te wpływy seldżuckie i tak jak widać do dzisiaj we wspaniałym kościele ormiańskim, katedrze ormiańskiej we Lwowie, ale dziś nie ma go niestety. Ale co ciekawe, jak będziecie w Szczebrzeszynie, to przypuszcza się, jest bardzo taka wiarygodna hipoteza, że obrazy z tego kościoła w Zamościu ormiańskie trafiły do Szczebrzeszyna i są w kościołach. Ale co jest ormiańskiego najważniejszego, jeśli jesteśmy Babel Travel i zwiedzamy? Idziemy i podziwiamy kamienice ormiańskie przy rynku właśnie na Starym Mieście, na północna pierzeja Rynku Wielkiego przy ulicy tam Ormiańskiej. Coś wspaniałego, cudo. I oddaję głos pani Urszuli Fideckiej, która oczywiście ma język niezwykle barwny i wtedy zrozumiecie, dlaczego powiedziałem, że według mnie bez renesansu lubelskiego nie byłoby, bez Zamościa nie byłoby renesansu lubelskiego. Elementem, który wyróżniał te właśnie kamienice, było bogactwo dekoracji sztukatorskiej. Było to niewątpliwie zasługą Ormian, którzy przywieźli ze sobą tradycję motywów w postaci fantastycznej plecionki roślinnej, samej lub splecionej w nią postaciami smoka czy lwa na stojących łapach, uskrzydlonych główek i rozetek, wraz z motywami plecionki geometrycznej, hermowych pilastrów z układem cekinowym, pasów perełek, wypełniały niejednokrotnie gęsto wspomniane pasy fryzów, tablice nadporoża i cokoły attyk. Obrazu kamienic dopełniała elewacja podcieniowa z szeregiem okien z okiennicami, portali arkadowych lub prostokątnych i tak dalej, obramowionych profilami, filowanymi opaskami, ościeża niektórych z nich były gęsto pokryte ornamentem z plecionki roślinnej i motywem winorośli. Wszechobecne były barwne kilimy, dywany i kobierce w środku. Możecie to zobaczyć. Te kamienice stoją i to jest, miasto jest na liście UNESCO i trzeba to zobaczyć, bo to jest bardzo ważny element kultury polskiej, a jednego Ormianina, którego macie zapamiętać i będzie z tego test z jego biografii, oczywiście się śmieje, który był już u nas w podcaście, jest Symeon Zamościa, który żył na przełomie XVI-XVII wieku. Poszukajcie sobie w starych podcastach, które są wino, im starsze, tym lepsze i nigdy nie tracą na ważności. Podróżował bardzo dużo po Turcji, Bliskim Wschodzie. Jego wspomnienia, pamiętniki, dziennik podróży jest do dzisiaj ważnym naprawdę źródłem historycznym dla badaczy Imperium Osmańskiego. Właśnie Symeon Zamościa. No to ruszamy do Żydów sefardyjskich. I tutaj mamy wyjątkowo dużą społeczność w granicach dzisiejszej Polski. Pochodzili przede wszystkim z Włoch, ale oryginalnie wiemy skąd. Hiszpania, Portugalia, gdzie oczywiście ulegli bardzo silnym wpływom kultury arabskiej. W mniejszym stopniu trafiają do Zamościa z Imperium Osmańskiego. I mamy oczywiście na początku XVII wieku ulicę Żydowską, dzisiaj Zamenhofa. Przy niej jest była synagoga, szkoła, łaźnia, szpital, a poza miastem był cmentarz, Kirkut. I dzielnica żydowska właśnie powstała wokół, na wyznaczonym przez Zamońskiego obszarze, wokół rynku zwanego Solnym. I na tej ulicy do dzisiaj mają Państwo, macie wspaniałą synagogę. I tą synagogę koniecznie macie zobaczyć, bo jest to synagoga z początku XVII wieku renesansowa, ale gdzie widzimy też wpływy arabskie, bo zdobienia w środku wzorowane są na synagodze z Toledo. Więc oczywiście z tego powodu są też elementy arabskie. I będzie potem ta synagoga zamojska inspirowała inne synagogi, szczególnie w dzisiejszej wschodniej Polsce. Więc jest to bardzo piękna i ważna historycznie synagoga.
Ciekawy związek, jak rozumiem, między sefardyjskimi i aszkenazyjskimi, tak. Jeśli chodzi przynajmniej
oni
o część
architektury. Oni stopniowo, tak jak Grecy zasymilowali się wśród Rusinów, to Sefardyjczycy zasymilowali się wśród Żydów aszkenazyjskich w Zamościu, ale przez kilkadziesiąt co najmniej lat odgrywali bardzo ważną rolę, handlowali bardzo z Imperium Osmańskim. Pamiętacie, jak opisywaliśmy bardzo wpływowego człowieka Józefa Nasi, de facto minister spraw zagranicznych, finansów Imperium Osmańskiego. Oczywiście Zamoyski się z nim dogadał i pozwolił mu na otwarcie magazynu. Jego właśnie bracia Koenowie otworzyli magazyn taki w Zamościu, gdzie sprowadzono wino znakomite z greckiej, którym handlowano. Gdzie widzę jakie mamy najciekawsze te postacie zamojskie, żydowskie. Na pewno proszę, żebyście zapamiętali Leib ben Samuel Cevi Hirsch, Leib ben Samuel Cevi Hirsch, rabin, przełom XVII-XVIII wieku i w roku 1666 trafił do Konstantynopola, gdzie spotkał się z Sabbataim Cwi, żeby wypadać, co ten Mesjasz z perspektywy żydowskiej fałszywy, który potem przechodzi na islam i mamy stąd jeszcze frankistów, Jakuba Franka i tutaj, prawda, Olga Tokarczuk i tak dalej. No to właśnie on został wysłany na tak zwane prześpiegi i potem był rabinem Zamościa przez 10 lat i napisał dzieło pod tytułem Ryk Lwa i zostało ono wydane, co ciekawe, w Niemczech i w Salonikach w Imperium Osmańskim, które były jednym z najważniejszych centrów żydowskich na świecie z bardzo dużą społecznością. Więc widzicie na jego przykładzie, jak Zamość utrzymuje kontakty z różnymi społecznościami, diasporami żydowskimi w całej Europie. Kolejna postać, którą możecie zapamiętać, to jest oczywiście Itzhak Peretz, który pisał jidysz i jest jednym z największych pisarzy jidysz w dziejach świata, który oczywiście będziemy robić, obiecałem podcast o Zingerze, więc wtedy o Perecu też trochę więcej opowiemy. Powiem wam, że jest pochowany w Warszawie, ale urodził się i mieszkał długo w Zamościu. To, co jako taka zabawna anegdotka, na jego pogrzeb przyszło ponad 100 tysięcy ludzi i oddelegowany urzędnik z gminy żydowskiej, w której pracował, nieświadomy, że ma do czynienia z geniuszem, z kim pracował, powiedział tak: to był wspaniały człowiek, przez 25 lat ani razu nie spuścił się do pracy. Więc jeśli tak państwa zapamiętają, to proszę pamiętać, to czasami wina kolegi z pracy. No jak go pamiętam, nigdy nie spóźnił się do pracy. No i Róża Luksemburg, też z Zamościa. Pamiętajmy, też urodzona w Zamościu. W przypadku Pereca są spekulacje, że to jest rodzina pochodzenia sefardyjskiego, ale to często już funkcjonuje jako taka legenda miejska. Nie ma wystarczających podstaw. Ale wiadomo, były małżeństwa mieszane, więc każdy Żyd zamojski może powiedzieć, coś tam we mnie jest z tych Sewardyjczyków. I podsumowujemy, płynnie przechodząc z tej wspaniałej synagogi renesansowej w Zamościu na ulicy Zamenhofa, czyli zwiedzamy teraz synagogę. Jesteście w tej synagodze i daję wam teraz cytat z Tadeusza Chrzanowskiego i kończymy, który napisał tak o polskiej kulturze i sztuce na przełomie XVI i XVII wieku, czyli złoty wiek Zamościa i Lublina. To, co w naszej ówczesnej kulturze artystycznej było najbardziej żywiołowe i właśnie najbardziej rodzime, w cudzysłowie, powstało niemal z reguły na styku, w owych zlewiskach cudzoziemskich inspiracji. Gdy więc nurty inspiracji posuwające się z południa, przeważnie od Krakowa, napotykały się gdzieś w pół drogi, a więc na wysokości Kazimierza Dolnego z niderlandzkimi, powstawał pierwszy amalgamat, czyli Włochy, wpływy z Włoch idą i z północy wzdłuż Wisły niderlandzkie z Gdańska i spotykają się na Lubelszczyźnie. Ale ten nowy stop z kolei, to jest bardzo ważne, natrafiał na impulsy wschodnie i owocował bujnie, co dostrzec można nie tylko w Zamościu czy Lwowie. I dalej, renesans i mauretanizujące zdobnictwo synagog, zawiłe spod Araratu przeszczepione plecionki lwowskich i stanisławowskich Ormian. To mówimy o Stanisławowie w Galicji Wschodniej. A ja od razu dodaję i zamojskich Ormian. Wymiana ciesielskich doświadczeń między kościołem a cerkwią, między dworem, karczmą a synagogą, to wszystko składa się na ów niejednolity, mozaikowy obraz początków tego, co się przy całej heterogeniczności szczegółu zmienia w konsekwencje sarmatyzmu w sztuce. Czyli tutaj Chrzanowski szuka początku właśnie sarmatyzmu, bo sarmatyzm, niezależnie co głosił, jako jedną z podstawowych cech odznaczał się synkretyzmem, a to znaczy otwarciem. I to właśnie była ta wielka siła atrakcyjna sarmatyzmu, to znaczy polskości. Może to jest na wyrost, może to jest takie właśnie hura, ale pamiętajmy, sarmatyzm nam się kojarzy często z podgolonym łbem, z jakimś takim, prawda, ciemnogrodem, zakute łby i tak dalej. Nie, jest też bardzo ten ważny wątek otwarcia na świat, między innymi islamu, poprzez Żydów sefardyjskich, Ormian, Greków. I Zamość jest symbolem. I tu kończymy tym wątkiem lechistanowym.
Czy tydzień temu byliśmy w Lublinie i państwo spędzili tam, mam nadzieję, dużo czasu, a teraz Zamość i wszyscy zobaczyli, że w tym Zamościu jest tak wiele tych elementów synkretycznych, które powodują, że aż naprawdę człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, w zasadzie czym była kultura i sztuka sarmacka, szczególnie renesans, o którym mówiłeś. Ale to teraz w którą stronę w takim razie, Adamie, skoro, bo to na wschód już dalej się nie da, bo granica z Ukrainą, to gdzie?
Na południowy dokąd? Wschód jedziemy. Na południowy do Przemyśla. Wschód.
Przemyśl.
Tak.
Wspaniale. Jeśli państwo teraz są otwarci na tą podróż, to my bardzo gorąco zapraszamy. Proszę sobie odsłuchiwać poprzednich też podcastów Babel. Ja przypomnę również, że warto do nas pisać, bo zresztą z Przemyśla dostaliśmy list od naszej słuchaczki, dlatego tam jedziemy.
Ona nas zaprosiła, pani Justyna.
No tak, i my się trzymamy tego. Babel@tok.fm, babel@tok.fm. Pod ten adres proszę przysłać swoje komentarze, pytania i pomysły, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.